The following program, the Polish American Radio Show, is brought to you in the Polish language by Polish American Radio.
Polka, to dla ciebie gra, twoje radio. To dla ciebie gra, twoje radio.
Witam serdecznie. Minęła godzina 11. Przed mikrofonem Barbara Ilnicka, która zaprasza do wysłuchania dzisiejszej audycji. Jest czwartek, 14 dzień listopada, 319 dzień bieżącego roku. Do końca pozostaje 47 dni. Słońce wzeszło o 6.44, zajdzie o 16.44, a więc dzień dzisiejszy trwa 10 godzin i 2 minuty. Imieniny obchodzą Judyta, Emil i Wawrzyniec. Osoby urodzone w tym dniu mają rozwiniętą wyobraźnię i intuicję. Są bardzo spostrzegawcze, jednak w stosunku do otoczenia bywają impulsywne, często też naiwne. Do dzisiejszych jubilatów i dzisiejszych solenizantów płyną oczywiście najpiękniejsze życzenia spełnienia Państwa marzeń. W tej chwili 46 stopni maksymalna w dniu dzisiejszym, 51, wieczorem spadek temperatury do 39, a jutro 59 i przez następne 10 dni od 50 do 65 stopni. Uważać musimy na spadek temperatur w czasie nocy, aby nam na przykład nie zamarzły kwiatki, które latem wystawiliśmy, aby się pięknie dogrzały na słońcu. Ale to tylko taka uwaga na marginesie. A dziś powiedzenie o miłości. Autorem jest Jan Paweł II. Miłość jest jedynym skarbem, który się pomnaża przez dzielenie. Dzieląc się nim, zyskujemy. Dzieląc się miłością, stajemy się bogatsi.
Teraz wiem, to nie było to. Nie jest mi już nawet żal. Twoich zdrad nie boję się. Teraz wiem. Nie zobaczysz moich łez. Możesz robić to, co chcesz. To już nie dotyczy mnie. Jest mi lżej, nie chcę słuchać cię. W kłamstwach gubisz się już sam. Nie myśl sobie, że znowu nabrać się da. To, że już byłeś na mnie wszystkim. Przestań mówić, to nie tak jak myślisz. Już nie łudzaj się, że to ma sens. Nie oszukasz mnie. Nie zawsze byłam fair. Lepiej, że tak skończyło się. Teraz wiem. Z ciebie wyleczyłam się. Dobrze wiem już, czego chcę. Myślałam, że miłość boli mnie. Teraz jest mi lżej. Nie mów do mnie nic. Nie chcę dłużej słuchać.
Już nie
tak jak myślisz, i Edyta Górniak. Kurs dolara w Polsce wynosi dzisiaj 4 zł i 12 groszy. Ropa WTI 69,25 centów, Brent 73 i 3 centy, a złoto 2564,90 dolary. O ile podrożała ropa, to tylko ułamek procentowy. W stosunku do dnia wczorajszego złoto wyraźnie poszło w dół. A teraz nasze kalendarium. Rok 1493. Krzysztof Kolumb wylądował w St. Croix w archipelagu Wysp Dziewiczych. 1533. Hiszpański podbój Peru. Zwycięstwo Hiszpanów w bitwie o Cusco. 1632. Nowy król Władysław IV Waza podpisał Pacta Conventa. 1888. Zainaugurował działalność Instytut Pastera w Paryżu. 1896. W Teatrze Miejskim w Krakowie odbył się drugi na ziemiach Polski pokaz filmowy z wykorzystaniem aparatury braci Lumière. 1908. Albert Einstein przedstawił pierwsze sprawozdanie na temat teorii kwantowej. 1910. Amerykański pilot Eugene Ely po raz pierwszy wystartował samolotem z pokładu okrętu. 1918. Rada Regencyjna samorozwiązała się i przekazała pełnię władzy naczelnemu dowódcy Wojska Polskiego Józefowi Piłsudskiemu. Królestwo Polskie stało się Republiką Polską, zaczątkiem II Rzeczpospolitej. 1922. BBC rozpoczęła nadawanie programu radiowego. W odwecie za udany brytyjski nalot na Monachium niemieckie samoloty zbombardowały brytyjskie miasto Coventry. Był to największy nalot od początku II wojny światowej. Na miasto spadło około 500 bomb i min lotniczych. Z 75 tysięcy budynków ocalało zaledwie 15 tysięcy. Z ziemią została zrównana XIV-wieczna katedra. Rok 1953. Przyjęto flagę NATO. Rok 1990. Podpisano w Warszawie polsko-niemiecki traktat o potwierdzeniu granicy na Odrze i Nysie Łużyckiej między RP i Republiką Federalną Niemiec. W rok później Bundestag przyjął ustawę zezwalającą obywatelom RFN na wgląd w materiały zebrane przez polityczną policję NRD-Stasi. Na czele komisji powołanej do nadzoru stanął pastor Joachim Glick. Rok 2010. Niemiec Sebastian Vettel w wieku 23 lat został najmłodszym w historii mistrzem świata Formuły 1.
Zapraszamy do reklamy.
Polka Deli to polskie delikatesy, w których znajdziesz polskie wyroby masarskie, garbażeryjne oraz cukiernicze. Codziennie świeżutkie pieczywo. Oferują szeroką gamę produktów spożywczych z Polski. Podsumowanie więc jest proste. Świeże, smaczne wyroby, niskie ceny, miła i szybka obsługa. To właśnie Polka Deli. Adres 2719 East Allegheny Avenue. Telefon 215-634-3750. Przyjmują wszystkie karty kredytowe. Właściciele Kasia i Marek Kucharscy serdecznie zapraszają.
Każdemu z nas, wcześniej czy później, potrzebny jest dobry adwokat. A takim jest mecenas Jolanta Konopacka, pracująca dla firmy Bennett Brickling Salzburg. Telefon 215-423-4824. Mówiąca świetnie po polsku, pani adwokat załatwia wszystkie sprawy związane z wypadkami drogowymi, upadkami na ulicy lub w budynkach, sprawy rozwodowe, emigracyjne, testamentów, kupna i sprzedaży domu oraz wiele innych. Pamiętaj, twój status emigracyjny nie ma znaczenia, kiedy zostałeś poszkodowany. Masz pełne prawo do wszczęcia działań prawnych. Jeżeli zaś powierzysz swoje sprawy doświadczonej adwokat Jolancie Konopackiej, możesz spać spokojnie.
Umów się na konsultację. Telefon 215 423 48 24. Adwokat przyjmuje także każdego piątku w dzielnicy Richmond pod adresem 2714 East Allegheny Avenue. Raz jeszcze numer telefonu 215 423 48 24.
Nadajemy serwis informacyjny z Polski i ze świata.
Łukasz Żed wraca do kraju. Mężczyzna podejrzany o spowodowanie wypadku na stołecznej trasie łazienkowskiej około południa zostanie przekazany policji na granicy z Niemcami. Tam uciekł i się ukrywał. We wrześniu auto prowadzone przez Łukasza Żed uderzyło z ogromną prędkością w tył innego samochodu, którym jechała czteroosobowa rodzina. Jedna osoba zginęła, kilka zostało rannych. Sprawę śledzi Agata Król. Kiedy planowane jest przesłuchanie podejrzanego?
Po przekazaniu mężczyzny na granicy polsko-niemieckiej policjanci przywiozą Łukasza Żed do Warszawy. On tutaj trafi prosto do aresztu śledczego i dopiero jutro pojedzie do prokuratury, gdzie spotka się ze śledczymi. Tam zostaną przeprowadzone czynności z jego udziałem. Usłyszy między innymi zarzuty, choć ich opis i kwalifikacja, jak twierdzi prokuratura, mogą jeszcze ulec zmianie ze względu na nowe materiały dowodowe, które docierają. Prokuratura czeka obecnie na opinię z zakresu rekonstrukcji wypadków. Ona jest ważna, ponieważ stwierdza między innymi z jaką prędkością jechał samochód Łukasza Żed. Jak powiedział nam Piotr Skiba, rzecznik prokuratury okręgowej, śledczy zdecydują też, co dalej z aresztem śledczym.
Najbardziej prawdopodobne zostanie skierowany wniosek do sądu rejonowego celem przedłużenia stosowania tymczasowego aresztowania.
Łukasz Żed był wcześniej karany za jazdę pod wpływem alkoholu bez uprawnień. W ubiegłym roku sąd zakazał mu prowadzenia pojazdów mechanicznych. Jest to więc działanie w warunkach recydywy, a to powoduje, że kara, która grozi mu za zarzucane czyny, może być powiększona.
Relacjonowała Agata Król. W trzecim kwartale polska gospodarka wyhamowała. Produkt krajowy brutto wzrósł licząc rok do roku o 2,7%. Wynika z szybkiego szacunku Głównego Urzędu Statystycznego. W poprzednim kwartale wzrost ten wynosił 3,2%. Profesor Witold Orłowski spodziewał się takiego odczytu.
Cały czas czekamy na informacje przede wszystkim, czy szybciej zaczęły rosnąć inwestycje. Mówiąc krótko, to czy PKB rósł w tempie 2,7 czy 3,2, czy nawet i 4, gdyby tak było, nie ma aż tak dużego znaczenia w porównaniu z faktem, czy mamy taki wzrost, który można na dłuższą metę utrzymać. I dlatego wszyscy raczej czekają na te informacje o popycie, a zwłaszcza o inwestycjach.
Więcej danych na temat PKB w trzecim kwartale GUS poda pod koniec miesiąca. Pierwsze czołgi K2 trafiły do jednostki w Braniewie na Warmii. To jedna z najnowocześniejszych maszyn na świecie. Do brygady trafiło 7 czołgów, kolejne mają dotrzeć jeszcze w tym roku, zapowiada pułkownik Roman Brudło, dowódca braniewskiej jednostki.
Spodziewałem się do końca roku jeszcze 2 dostaw, oprócz tej pierwszej, więc na koniec roku będziemy dysponować kilkudziesięcioma wozami typu K2, a w przyszłym roku mamy nadzieję zakończyć uzbrojenie pierwszego batalionu czołgów na nowy typ czołgu.
Czołgi K2 zostały wyprodukowane w Korei Południowej. Około 4,5 tysiąca ludzi jest uwięzionych w nieczynnej kopalni złota w Republice Południowej Afryki. Sami zeszli pod ziemię, żeby nielegalnie wydobywać cenny kruszec.
Na powierzchni na samozwańczych górników czeka z kajdankami policja, która wcześniej odcięła im dostawy jedzenia i wody. Na własną rękę zapasy dostarczała pod ziemię miejscowa ludność, ale po ostatnich intensywnych deszczach przestało to być możliwe. Mieszkańcom okolic udaje się każdego dnia wydobyć na powierzchnię po kilka osób, które chwilę potem zatrzymuje policja. Wiele przebywających pod ziemią osób jest chorych, mają się tam też znajdować zwłoki. W ostatnim roku w związku z przestępczym wydobyciem złota czy diamentów zatrzymano w RPA prawie 14 tysięcy osób. Głównym powodem, dla którego ludzie decydują się podjąć ryzyko, jest bieda. Za procederem w dużej mierze stoją zorganizowane grupy przestępcze. Michał Jędrkowiak, Polskie Radio.
Włochy jako kraj suwerenny nie potrzebują pouczeń od Ilona Muska. Takiej treści wpis umieścił na platformie X włoski prezydent Sergio Mattarella. Amerykański miliarder stwierdził, że włoscy sędziowie, którzy uniemożliwiają umieszczenie migrantów we włoskich obozach przejściowych w Albanii, muszą odejść.
Wypowiedź Ilona Muska, który ponadto stwierdził, że organizacje pozarządowe, które przywożą uratowanych na morzu migrantów do Włoch, to organizacje przestępcze, spotkała się z gwałtowną krytyką włoskiej opozycji i większości mediów. Uznano ją za niedopuszczalną ingerencję w wewnętrzne sprawy Włoch i włoski wymiar sprawiedliwości. Prezydent Mattarella przypomniał, że szef Platformy X niebawem zajmie ważne stanowisko w nowej administracji Donalda Trumpa, więc tym bardziej powinien respektować suwerenność sojuszniczego państwa. Elon Musk po rozmowie telefonicznej z premier Meloni zapewnił o swoim szacunku dla prezydenta Mattarelli i Włoch, powołując się równocześnie na wolność słowa, gwarantowaną w konstytucjach Włoch i Stanów Zjednoczonych. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym.
Szef unijnej dyplomacji Josep Borrell proponuje zawieszenie dialogu politycznego między Unią Europejską a Izraelem, poinformowała agencja Reutera. W liście wysłanym do szefów dyplomacji 27 krajów wspólnoty przed ich poniedziałkowym posiedzeniem Borrell powołał się na poważne obawy związane z możliwym łamaniem międzynarodowego prawa humanitarnego w Strefie Gazy i dodał, że do tej pory te obawy nie zostały wystarczająco wzięte pod uwagę przez Izrael. Dialog polityczny jest zapisany w umowie stowarzyszeniowej Unii z Izraelem, która obowiązuje od 2000 roku. W związku z tymi obawami przedstawię propozycję, by Unia powołała się na klauzulę praw człowieka i zawiesiła dialog polityczny z Izraelem, napisał Borrell w liście. Wymagałoby to zgody wszystkich 27 państw członkowskich, co zdaniem dyplomatów, z którymi rozmawiał Reuters, jest mało prawdopodobne. Minister sportu nazwał skandalem decyzję sądu o ukaraniu prezydenta Puław grzywną w wysokości 5000 zł za hałas dobiegający ze szkolnego boiska. Paweł Maj uznał decyzję sądu za absurdalną, grzywny nie zapłacił, jest gotowy w ramach kary zastępczej pójść na 5 dni do aresztu. Minister sportu Sławomir Nitras w rozmowie politycznej w Trójce wyraził nadzieję, że tak się ostatecznie nie stanie.
To jest coś niebywałego. Ja rozmawiałem z panem prezydentem, kiedy on to powiedział, że on tego nie zapłaci. On do tego więzienia nie trafi, ja w to nie wierzę, że do aresztu. Natomiast to jest też apel do sądu, znaczy boisko jest po to, żeby było boisko.
Skargę na hałas złożyło małżeństwo, które wybudowało się przy boisku, a po pewnym czasie zaczął im przeszkadzać hałas. Mieszkańcy Szacka w województwie zachodniopomorskim nie chcą w sąsiedztwie biogazowni. W projekcie prywatny inwestor wskazał dwie lokalizacje, położone niedaleko Odargowie oraz tuż przy wjeździe do Szacka. Mieszkańcy wskazują, że ich miejscowość leży w otulinie Inickiego Parku Krajobrazowego, a w pobliżu są tereny objęte programem Natura 2000.
Budowę biogazowni zaplanowano na wiosnę przyszłego roku. Zamieszkały w Szacku pan Piotr obawia się takiego sąsiedztwa.
Będzie miało jakiś wpływ na ludzi. Miały powstawać wiatraki, nie mogły powstać z powodu zwierzyny i tak dalej. Tam jest otulina, więc nie mogły też powstać panele słoneczne, fotowoltaiczne, a jednak taką biogazownię można postawić.
W ocenie pani Danuty mieszkańcy są lekceważeni przez inwestora.
Postrzega nas jako wioskę, która musi to znosić, bo jesteśmy wioską popegeerowską. Taki trochę brak szacunku. Nie chcielibyśmy tego smrodu.
Przeciwnicy biogazowni są również gotowi do zaostrzenia protestu.
Po prostu zablokujemy drogi. Taka determinacja w nas.
Zgodnie z projektem w okolicy Szacka ma powstać biogazownia o mocy do 0,5 MW. Parametry tego typu nie wymagają wydania decyzji środowiskowej. Marek Snowiecki, Radio Szczecin.
Za rządów Prawa i Sprawiedliwości agenci ABW mieli wykorzystywać stenogramy rozmów prezydenta Lubina, by wymuszać pieniądze od przedsiębiorców z branży śmieciowej. Dziennikarze Onetu i TVN24 dotarli do nagrań, które wskazują, że akcją miał kierować kapitan Marcin P. z wrocławskiej delegatury Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego.
ABW oficjalnie zaprzeczyła, jakoby za rządów Prawa i Sprawiedliwości prowadziła nielegalną akcję na Dolnym Śląsku. O pozasłużbowych działaniach pracowników ABW doniósł Łukasz Bugajski z wrocławskiej delegatury agencji. Przyznał, że w ostatnich latach wykonywał polecenia oficera ABW i brał udział w nielegalnej inwigilacji na Dolnym Śląsku. Ta miała być wymierzona w prezydenta Lubina Roberta Raczyńskiego oraz w przedsiębiorców z branży śmieciowej. Operacji osobiście dowodzić miał kapitan Marcin P. Sprawę nielegalnej inwigilacji na Dolnym Śląsku oraz rolę funkcjonariuszy ABW wyjaśniają aktualnie prokuratury we Wrocławiu i Legnicy. Jan Olęcki, Polskie Radio.
Napięta atmosfera we Francji przed meczem piłkarskiej Ligi Narodów. Wieczorem francuska reprezentacja zagra w Paryżu z Izraelem. Francuskie władze mówią o meczu wysokiego ryzyka z powodu obaw o bezpieczeństwo i ryzyka starć między arabskimi mniejszościami i izraelskimi kibicami.
Francuzi chcą uniknąć powtórki zamieszek, do których doszło przed kilkoma dniami w Amsterdamie. W okolicach Stade de France rozmieszczono 2,5 tysiąca żandarmów, a na ulicach francuskiej stolicy obecnych będzie ponad 1,5 tysiąca policjantów. Służby ostrzegają jednak, że wieczór w Paryżu może być niespokojny. Polska ambasada apeluje o ostrożność. Władze Izraela odradzają swoim obywatelom wychodzenie na ulicę, a na Stade de France pojawi się tylko mała grupa izraelskich kibiców. Stadion będzie świecił pustkami, tylko 20 tysięcy sprzedanych biletów na liczącej ponad 80 tysięcy miejsc arenie. Na trybunach zasiądzie natomiast wielu polityków, m.in. prezydent Francji Emmanuel Macron i premier Michel Barnier, którzy chcą tym sposobem wyrazić sprzeciw wobec antysemityzmu. Francuska lewica wzywa z kolei do bojkotu meczu w proteście przeciwko ofensywie Izraela w Palestynie i Libanie. Stefan Folzer, Polskie Radio.
Hiszpański dziennik Vanguardia ogłosił, że przestanie publikować w portalu X, dawnym Twitterze. Gazeta twierdzi, że platforma społecznościowa Ilona Maska stała się siecią dezinformacyjną dlatego regularne raporty nie będą tam już udostępniane. Decyzja dziennika z Barcelony zapadła dzień po tym, jak brytyjski The Guardian także ogłosił zaprzestanie publikowania wpisów na platformie X, powołując się na często niepokojące treści, jakie można tam znaleźć.
Tę część informacji przekazała Państwu Anna Zaleśna-Sewera. A oto dalsza część. Powtarzające się przesiedlenia ludności cywilnej organizowane przez Armię Izraelską w Strefie Gazy stanowią zbrodnię wojenną i noszą znamiona czystek etnicznych, alarmuje w opublikowanym dzisiaj raporcie organizacja broniąca praw człowieka Human Rights Watch. Izraelskie władze twierdzą, że wzywają Palestyńczyków do opuszczenia domów ze względu na nakazy wydane przez wojsko w związku z prowadzonymi działaniami przeciwko terrorystycznemu ugrupowaniu Hamas. W ich opinii ma to na celu ochronę życia i zdrowia tych ludzi. Izrael powinien w każdym przypadku wykazać, że wysiedlenie ludności cywilnej jest jedyną opcją, zgodną z międzynarodowym prawem humanitarnym, podkreśliła cytowana przez AFP prawniczka i badaczka Human Rights Watch Nadia Hardman. Jak dodała, Izrael nie może usprawiedliwiać przymusowej ewakuacji wyłącznie obecnością wojska. Rzecznik tej organizacji na Bliski Wschód Ahmed Behmesi dodał, że systematyczne doprowadzanie do sytuacji, w której duże połacie Strefy Gazy stają się niezdatne do zamieszkania, nosi znamiona czystek etnicznych. W raporcie tej organizacji podkreśla się, że władze Izraela prowadzą przesiedlenia, dążąc do tego, by niektóre obszary już pozostały po prostu bezludne. W październiku ONZ oszacował, że w wyniku trwającej wojny wysiedlonych zostało 1,9 miliona z 2,4 milionów mieszkańców Strefy Gazy. Raport Human Rights Watch powstał na podstawie wywiadów z mieszkańcami półenklawy, zdjęć satelitarnych oraz publicznych danych zebranych do sierpnia 2024 roku. Autorzy podkreślili, że nie uwzględniono w nim przymusowego przesiedlenia co najmniej 100 tysięcy ludzi z północnej części Strefy Gazy do miasta Gaza i okolic w wyniku trwającej tam od ponad miesiąca ofensywy izraelskiego wojska. A teraz, drodzy Państwo, zapraszam na kolejny rozdział. Dziś troszeczkę dłuższy jak na czwartkowy program, bo za moment na antenie zjawią się ojcowie Paulini. Jest on nieco dłuższy, ale i tak chciałabym Państwu go przedstawić. A więc Miłość i wojna, czyta Filip Kosior.
Rozdział 122. Luty. W ciemnościach nad Waszyngtonem szalała potworna burza. Co chwilę uderzał piorun. W niesamowitym niebieskawym świetle błyskawic przecinających niebo, naszyjnik z dużym brylantem lśnił między sterczącymi piersiami Ginny Canary. Leżała nago na przesyconym zapachem potu łóżku, bawiąc się radośnie nową błyskotką. Stanley otulił się szlafrokiem z aksamitu w kolorze królewskiego błękitu, po czym przechylił karafkę z whisky. Zostało już niewiele. W pluszowych pantoflach przeszedł do spiżarni pięciopokojowego mieszkania, które wynajmował dla kochanki. Wrócił z nową butelką i dolał sobie do pełna. Panna Canary podrzucała w dłoniach duży kamień. Blask kolejnej błyskawicy rozjaśnił pokój i brylant zamigotał. — Dużo dziś pijesz, kochanie? — zauważyła. — Olej dla mózgowej maszynerii. I obrona przed ciągłą obawą, że wszystko, ta mała tancerka, $6 milionów, które przyniosły zakłady Lashbrooka, pozycja w republikańskich kręgach, zostanie mu odebrane, bo sobie na to nie zasłużył. Pociągnął solidny łyk, niemal 1/3 szklanki. Panna Canary była zbyt mądra, by krytykować mężczyznę zapewniającego jej byt. Porzuciła temat picia, ale zaczęła inny, irytujący Stanleya. Chciałabym, żebyś zabrał mnie ze sobą na ceremonię inauguracyjną pana Lincolna.
Już ci mówiłem, że to niemożliwe.
Isabel wracała po długim pobycie w Newport specjalnie na tę uroczystość. Wydała dużo pieniędzy, by zamienić Fairlawn w całoroczną rezydencję, do której wprowadziła się bez pytania kogokolwiek z rodziny o pozwolenie. Pozostali dwaj bracia również mieli prawo do tej posiadłości, ale żona Stanleya to zignorowała. Wzięła ją w posiadanie zeszłej jesieni, zaraz po tym, jak umieściła ich niereformowalnych synów w małej szkole z internatem w Massachusetts. Placówka ta pobierała wysokie czesne od rodziców, którzy chcieliby ich potomkowie zniknęli im na jakiś czas z oczu i myśli. Tak jak ojciec, żaden z bliźniaków nie wykazywał najmniejszej chęci włożenia munduru, a szkoła ich przed tym ratowała. Stanley i panna Canary kłócili się już kilka razy o inaugurację drugiej kadencji prezydenta, zaplanowaną na pierwszą sobotę marca. Żeby jakoś zrekompensować swą stanowczą odmowę, Stanley podarował kochance naszyjnik. Brylant był sztuczny, ale panna Canary nie zauważyła różnicy i przed godziną okazała Stanleyowi wdzięczność w taki sposób, że gdyby Isabel o tym usłyszała, dostałaby ataku apopleksji. Tak bardzo chciałabym zobaczyć prezydenta z bliska. Nie dawała za wygraną panna Canary. Jeszcze nigdy go nie widziałam.
Nic nie straciłaś. Uwierz mi.
Często z nim rozmawiasz, prawda?
Stanley skinął głową i znów łyknął whisky. Lubił ten stan, kiedy lekko zamazywały się kontury obrazów. Tępiały zmysły. Tyle razy go doświadczał podczas niekończących się bezsensownych godzin.
Czy to prawda, że on się nie kąpie?
Bez przesady.
Ale mówią, że kobiety unikają go ze względu na jego zapach.
Niektóre kobiety unikają go, bo czasami opowiada kiepskie dowcipy. Ma poczucie humoru farmera.
Lekceważąco wzruszył ramionami.
Ale głównym powodem, dla którego go unikają, jest jego żona. Mary Lincoln to zazdrosna jędza. Czuje się upokorzona, gdy jej mąż przebywa z jakąś kobietą sam na sam przez 5 sekund.
Nie masz na myśli takiego sam na sam jak nasze? Panna Canary zachichotała.
Jakaż to głupiutka kobietka, pomyślał. Ptasi móżdżek. No tak, móżdżek kanarka. Nie, moja droga.
Zrzucił aksamitny szlafrok i zaczął się ubierać.
Miałem na myśli oficjalne rozmowy z kobietami dotyczące spraw publicznych.
A właśnie, wczoraj wieczorem usłyszałem w teatrze coś strasznego związanego z prezydentem. Podobno kilku aktorów zamierza porwać go lub zabić. Prawdopodobnie wszyscy są zwolennikami południa, ale nie usłyszałem żadnego nazwiska.
Zapinając koszulę, Stanley cicho czknął. Moja miła, gdybym dostawał jednego pensa za każdą taką historię krążącą po naszym mieście, wkrótce nazbierałbym dość pieniędzy, by udać się w podróż morską do Egiptu.
Panna Canary usiadła. Brylant huśtał się między jej piersiami. Zabierzesz mnie w tę podróż? Stanley szybko podniósł rękę.
Przecież to tylko taki przykład.
To biedne dziecko czasem naprawdę wystawiało jego cierpliwość na ciężką próbę, ale wybaczał jej zawsze, ilekroć demonstrowała swoją seksualną zręczność. Musisz już iść, kochanie?
Muszę. Mam gościa w 9:30.
Nawiasem mówiąc, czek na czynsz w tym miesiącu jeszcze nie przyszedł.
Nie? Dam po łapach księgowemu. Dostaniesz go jutro.
W nagrodę pozwoliła mu nacieszyć się smakiem jej języka w długim pocałunku. Po jeszcze jednym łyku whisky włożył płaszcz i wyszedł. Zanim zamknął za sobą drzwi, spojrzał na kochankę klęczącą na łóżku. Lewą ręką pieściła brylanda, palce prawej po dziecinnemu naśladowały ruch morskich fal. Czekający już na niego powóz pojechał mokrymi od deszczu ulicami do dużego domu przy pierwszej ulicy. Od czasu wyjazdu żony Stanley spędzał w nim niewiele czasu. Niekiedy sam w pustym domu tęsknił nawet za bliźniakami, chociaż nigdy nie pozwoliłby ten głupi sentymentalizm zawładnął nim na dłużej. Służba zapaliła lampy gazowe i przygotowała posiłek, ale gość zjawił się dopiero kwadrans przed 11:00. Ben Wade zrzucił mokrą pelerynę. Lokaj z godnością podniósł ją z podłogi. Stanley dał mu znak, by wyszedł. Ten zrobił to nie zwlekając i zamknął za sobą drzwi. Wade podszedł do kominka, żeby się ogrzać.
Przepraszam za spóźnienie. Czekałem, aż wróci królowa rzek.
Wyraźnie zadowolony zacierał ręce.
Pan Seward i nasz ukochany przywódca przyjęli komisarzy Konfederacji w Hampton Roads. Wszystko jest w porządku, chociaż powiedziano mi, że nie będzie zawieszenia broni. Ciągle przez ten jeden sporny punkt.
Gość kiwnął głową.
Cała sprawa rozbija się o to, czy mają być dwa narody, czy jeden. Prezydent z uporem naciska na bezwarunkową akceptację drugiego, a Davis ciągle odmawia. To oznacza, że jeszcze przez kilka miesięcy będziesz mógł sprzedawać obuwie wojsku.
Zakończył z chytrym uśmiechem. Odszedł od kominka, wziął talerz i widelec, po czym oderwał kawałek piersi z indyka leżącego na srebrnej tacy.
Mam jeszcze jedną wiadomość. Mam nadzieję, że to ta, na którą czekałem. Niezupełnie. Nie mogę załatwić ci stanowiska szefa biura do spraw uchodźców, wyzwoleńców i ziem opuszczonych. Myślisz, że kongres nie powoła takiej agencji? Och nie, to stanie się jeszcze w tym miesiącu, najpóźniej w przyszłym.
Problem tej agencji był dyskutowany od zeszłego roku, kiedy stało się jasne, że Konfederacja w końcu upadnie. Miała zajmować się sprawami dotyczącymi milionów wyzwolonych czarnych na południu. Wszystkimi, od rozdziału ziemi po osadnictwo. Była to droga do zdobycia ogromnej władzy, lecz Stanley odnosił wrażenie, że senator bardziej interesuje się jedzeniem niż rozmową. A tymczasem Wade zamknął temat. Dla Stanleya stanowisko szefa tej agencji było tym, czym dla panny Canary uroczystość inauguracyjna prezydenta. Ben, dałem tej partii cholernie dużo pieniędzy. Tylko zeszłej jesieni włożyłem grube tysiące, żeby pokonać kontrkandydata, dopóki nie stało się oczywiste, że nie zdołamy tego zrobić. Myślę, że moje zasługi powinny mnie uprawniać przynajmniej do otrzymania odpowiedzi na jedno pytanie. Dlaczego, do diabła, nie mogę dostać tej posady? Ach, Wade patrzył jak zahipnotyzowany na kawałek indyka na widelcu. Oczekuję jasnej odpowiedzi, Ben. Wade odłożył widelec tak gwałtownie, że ukruszył się brzeg talerza z serwisu Isabel z ozdobnym złoceniem. Wzrok Wade'a do głębi wstrząsnął Stanleyem.
W porządku. Oni chcą człowieka z większym doświadczeniem w dziedzinie administracji. Zastanawiają się nad jakimś generałem. Oliver Howard stoi wysoko na ich liście.
Stanley rozumiał, co naprawdę oznaczają słowa senatora. Radykalna kadra, która decydowała w tych dniach o wszystkich ważnych sprawach. Ludzie, którzy prywatnie przechwalali się, że nie potrzebują zabójstwa, by pozbawić prezydenta władzy, bo już to zrobili. Zdecydowali, że Stanley nie nadaje się na to stanowisko. Oczywiście słowo oni nie było odpowiednie i obaj o tym wiedzieli. Wade należał do tej grupy. Oddał im swój głos. Nieważne, ile czarnego atramentu użyto do zapisania w księgach zakładów Lashbrooka cyfr oznaczających wielkie zyski. Nieważne, że zabawiał się z tancerką z teatru Varieté. Nieważne, że wypił morze whisky. I tak nigdy nie ucieknie od prawdy o sobie. Jest tym, kim jest. To boli. Napełnił następną szklankę.
Generał Jake Cox także stanął do wyścigu, oznajmił Wade. Niech Bóg strzeże południe, jeśli on stanie na czele agencji. Słyszałeś, co on i Sam Stout proponują, prawda?
Nie wydaje mi się, odparł Stanley martwym głosem. Próbując nieco osłodzić mu gorycz zawodu, Wade mówił dalej.
Otóż proponują, żebyśmy utworzyli coś w rodzaju amerykańskiej Liberii w całej Karolinie Południowej. To nowe księstwo, czy jak tam do cholery je nazwać, zostałoby zaludnione i rządzone przez czarnych, których my oczywiście mielibyśmy usilnie nakłaniać do przesiedlenia się. Coś w tym jest, nie uważasz?
Zachichotał, lecz Stanley na to nie zareagował. Wade spróbował więc bardziej bezpośredniego podejścia. Położył mu rękę na ramieniu.
Słuchaj, Stanley, nigdy nie gwarantowałem, że zdobędę dla ciebie to stanowisko. Mogę cię zapewnić i dotrzymam słowa, że zostaniesz w agencji jednym z urzędników wyższego szczebla, jeśli tylko zechcesz. Prawdziwa władza i tak skupi się w ich rękach, w rękach ludzi, którzy redagują ustawy i decydują o pracy agencji. Ten ciamajdowaty świętoszek Howard byłby jedynie figurantem. Dlatego właśnie zabiegam, żeby to on dostał tę posadę, a wtedy my, ukryci w cieniu, będziemy w rzeczywistości tymi, którzy sprawią, że kolorowi zatańczą tak, jak im zagrają republikanie w dniu wyborów. Więcej, całe państwo będzie tańczyć tak, jak mu zagramy. W ciągu roku możemy z partii mniejszościowej stać się partią jedyną, jeśli damy czarnym prawo głosu, zachowując nad nimi kontrolę.
Spojrzenie Wade'a i żar jego słów uspokoiły i przekonały Stanleya. Nawet trochę podniosły go na duchu, bardziej niż alkohol.
W porządku, Ben. Przyjmę najwyższe stanowisko w agencji, jakie zostanie mi zaproponowane.
Dobrze. Wspaniale.
Wade znów chciał poklepać go po ramieniu, ale Stanley ruszył w stronę kredensu i karafek.
Stary przyjacielu... Wade odchrząknął. Wybacz, że ci to mówię, ale nie mogę nie zauważyć, że ostatnio dużo pijesz. Szczerze mówiąc, już się to rozniosło.
Stanley wyjął korek, przechylił butelkę i uniósł pełną szklankę. Spojrzał na gościa przez rośniący płyn.
Doszło to nawet do mnie, rzucił. Ale jeśli człowiek ma pieniądze i wystarczająco dużo przeznacza na właściwe rzeczy, nikomu takie plotki nie przeszkadzają, bo nikt nie chce zaryzykować, że gotówka przestanie płynąć. Czy tak nie jest, Ben?
Wade, który nie wiedział, co odpowiedzieć, dał za wygraną.
Roześmiał się. To prawda.
Przyznał i pustą szklanką wzniósł toast razem ze Stanleyem. Proporcjonalnie do tego, jak rosły rozmiary Kufeya, rosła liczba członków jego bandy.
Miał teraz 52 ludzi, w tym 1/3 białych dezerterów.
Koczowali na niecałym hektarze gęsto zalesionego, stosunkowo stabilnego gruntu graniczącego ze słonymi bagnami przy rzece Ashley. Nie rozstawali się z bronią palną, którą zdobyli, mordując białych napotkanych na drodze. Nie brakowało im jedzenia. Rabowali je w różnych domach, małych farmach i na plantacjach ryżu w całej okolicy. Kufi 3 razy osobiście prowadził swoich ludzi po kury do Mont Royal. Samą plantację oszczędził. Czekał na odpowiedni moment. Patrzył w niebo. Coś tam odczytywał z dymu i regularnie wysyłał jednego z białych do Charlestonu, by zorientował się w sytuacji. W ciągu minionego roku odkrył w sobie instynktowną zdolność kierowania ludźmi, obojętnie jakiego koloru mieli skórę. Po latach przeżytych w niewoli był stanowczy, chytry i nieugięty. Szczególną przyjemność znajdował w obżeraniu się jedzeniem białych. Dlatego też często musiał kraść nowe ubrania, bo w stare już się nie mieścił. Twarz zrobiła mu się okrągła jak krążek sera. W krótkie zimne dni na początku lutego często spoglądał w niebo ze wzrastającym zniecierpliwieniem. Wiedział, że generał Sherman, którego wielbił za styl walki i reputację, przeszedł przez Beaufort i pokatali go. I teraz maszeruje prosto na północ, prawdopodobnie do Kolumbii. Kufi domyślał się, że w Charlestonie generał Konfederacji niebawem będzie musiał rzucić większość swoich oddziałów do obrony Richmond. A kiedy to zrobi, tereny nad rzeką Ashley będą pozbawione obrony i staną otworem, na co Kufi tylko czekał. Pewnej nocy w drugim tygodniu lutego siedział przy ognisku z nadzianym na patyk gołębiem i wspominał wierzgające białe nogi kobiety, którą wychędożył godzinę temu. Banda zwerbowała 2 białe dziwki, obie po 40 i kilka młodszych mulatek, żeby zatroszczyły się o ich męskie potrzeby. Kufi obmacywał swoje ciało, zastanawiając się, czy kobieta nie miała ment, kiedy z drugiego końca obozowiska, gdzie rosły wysokie dęby, dobiegły krzyki. Cisnął na ziemię niedopieczonego gołębia i zawołał. — Co to za wrzaski? Złapaliśmy kogoś na drodze! — odkrzyknął rudobrody chłopak w szarej kurtce, pochodzący z Georgii. Był jednym z najlepszych ludzi Kufeja, dezerterem zabijającym z ogromnym upodobaniem. Z rękami złożonymi na brzuchu Kufi patrzył na niego i dwóch czarnych, wywlekających z ciemności przerażonego, łysego, chudego mężczyznę.
— Daj no go tutaj, słoneczko!
— rozkazał władczym tonem, jak zawsze, gdy wydawał komendy. Wydawało mu się, że w potykającym się jeńczu w brudnym ubraniu dostrzega coś znajomego. Chłopak, nazwany Słoneczkiem, dźgnął pojmanego mężczyznę bagnetem, którego używał zamiast noża. W tym momencie Kufejowi opadła szczęka.
— Wielki Boże! Pan Jones? Czy to...
— Cóż, myślę... Salem Jones nie mógł uwierzyć w swoje szczęście.
— Kufi? Kufi!
Prawie się rozpłakał z radości. Przy innym ognisku kilku mężczyzn zaśpiewało refren, który towarzyszył armii Shermana podczas drogi z Savannah.
— Witajże, Columbia, szczęśliwa kraino! Jeśli cię nie spalę, niech mnie piorun strzeli.
Tak, to ja,
odparł Kufi z uśmiechem, który miał uspokoić Jonesa. I nagle jego ręka wystrzeliła jak z procy, chwycił byłego zarządcę Mont Royal za ucho i mocno je wykręcił.
Ten murzyński chłopiec, którego przeklinałeś, biłeś i zahartowałeś prawie na śmierć. Teraz ja jestem szefem. Szefem całej tej cholernej bandy. Chciałbym, żebyś mi okazał trochę szacunku.
Jeszcze raz pociągnął Jonesa za ucho i ten usunął się na kolana, wyjąc z bólu. Śpiewy ustały. Jones dotknął naderwanego ucha, z którego ciekła krew. Kufi prychnął. Ponownie nabił gołębia na patyk i z pewnym trudem z powodu tuszy przykucnął przy ognisku.
— Co pan robi w Karolinie Południowej, panie Jones? Myślałem, że pan uciekł, żeby dołączyć do Yankeesów.
— Od nich też uciekł
— wtrącił Słoneczko z chichotem i dziwnym błyskiem w oczach. Ostrzem bagnetu dotknął ciemnoczerwonej litery D, szpecącej prawy policzek Jonesa.
— Wiem, co oznacza to piętno. D jak deserter.
Słyszałem, że gdzieś na bagnach jest taki oddział jak wasz. John złapał oddech po każdym słowie. Szukałem go, ale nigdy nie myślałem, że dowodzi nim. Kufi znów się uśmiechnął.
Pewnie założę się, że nie wiedziałeś, że ja nim dowodzę. Obrócił ptaka nad ogniem. Cóż, panie Jones, oddałeś swój los w ręce tego pięknego oddziału. Mamy tu wszystkiego w bród. Tak, panie Jones, wszystkiego w bród. Powiem ci coś jeszcze, co pewnie chciałbyś wiedzieć. Jak tylko generał Hardy opuści Charleston, będziemy tu mieć nad rzeką prawdziwe święto.
Uśmiechnął się szeroko.
Odwiedzimy pewną plantację, która nazywa się Mont Royal. Pamiętasz to miejsce, prawda?
Ty biały skurwysynu! Nagle odwrócił patek i dotknął szyi Jonesa gorącym gołębiem. Jones krzyknął i runął na twarz. Kufi zachichotał i z powrotem włożył ptaka do ognia. Znów był uśmiechnięty.
Powstrzymywałem się z wizytą w Mont Royal, dopóki nie będziemy mogli wpaść tam bez obawy, że zaskoczą nas rebelianccy żołnierze. Ale ta chwila już się zbliża. To będzie wspaniała wizyta. Są tam pan Cooper, jego żona i córka i zadzierająca nosa murzyńska dziewucha, która ma na imię Jane. Mam całą gromadę wesołych chłopaków, którzy chcą ich poznać. A tymczasem...
Kufi przejechał językiem po zepsutych zębach.
Mamy ciebie, żeby się trochę zabawić. Prawda, słoneczko?
Chłopiec z Georgii zachichotał. Jasne, szefie, odparł. John zrzucił się ku Fejowi do nóg i objął je. Rzewny płacz powstrzymał słoneczko przed wbiciem mu bagnetu w plecy.
Proszę, nie krzywdź mnie. Pozwól mi dołączyć do was, co? Co mówisz?
Kufi cofał się, a biały człowiek czołgał się u jego stóp.
Nienawidzę tych ludzi, zawołał Jones. Nienawidzę całej tej rodziny tak samo jak ty. Nienawidzę Coopera Maina jak trucizny. Jego brat mnie zhańbił, zwolnił mnie. Słuchaj, wiem, że źle cię traktowałem. Boże, wiem to, ale czasy się zmieniły. Sprawy wzięły całkiem inny obrót. Niech mnie cholera, jeśli nie, zgodził się z nim Kufi. Co było na dole, teraz jest na górze. Pozwól mi do was dołączyć, błagał Jones. Jestem dobry w strzelaniu. Będę wypełniał twoje rozkazy, przysięgam. Proszę, pozwól mi.
Kufi spojrzał na uczepionego jego nóg człowieka. Uśmiechnął się lekko i nieco ironicznie. Zerknął na chłopca z Georgii, a ten przytknął 3 palce do wilgotnych ust, wzruszył ramionami i roześmiał się. Jedna z mulatek biegła przez obozowisko, rycząc ze śmiechu. Jeden z 2 ścigających ją mężczyzn miał rozpięte spodnie. Gdzieś na bagnach zaskrzeczała wrona. Cóż? Kufi przeciągał to słowo w nieskończoność, torturując więźnia.
Mógłbym. Ale będziesz musiał bardzo długo prosić, panie Jones. Bardzo, bardzo długo, zanim powiem tak.
Ale już wiedział, że się zgodzi. Bo wizja marszu na Mont Royal, zrównania go z ziemią i zadeptania, wizja marszu z byłym zarządcą w szeregach jego małej armii, była zbyt piękna, by mógł z niej zrezygnować.
I w taki oto sposób moja część programu dobiegła końca. Teraz we władanie antenę obejmują ojcowie Paulini z amerykańskiej Częstochowy, naszej duchowej stolicy. Ja z Państwem spotkam się ponownie jutro o zwykłej porze, godzinie 11. Dziękuję za spotkanie radiowe.
Drodzy radiosłuchacze Głosu z amerykańskiej Częstochowy, każdy miesiąc ma swój urok, każdy miesiąc ma swój temat. Każdy miesiąc jest w naszym roku kalendarzowym szczególnym czasem, czasem odkrywania różnych tajemnic naszego życia, tajemnic naszej wiary. Ale także mieliśmy miesiąc październik, miesiąc różańcowy, czy miesiąc sierpień pielgrzymkowy, miesiąc wakacji lipcowy, ale także nadchodzą te ostatnie miesiące w roku, jakim jest miesiąc listopad czy miesiąc grudzień. Będziemy oczekiwać na Boże Narodzenie, ale w miesiącu listopadzie szczególnie pochylamy się nad tajemnicą opadających liści. Patrzymy na drzewa, które mają przepiękny, wspaniały kolor, ten pejzaż tego słońca zachodzącego i chłodne już wieczory i ten czas, kiedy nawiedzamy nasze cmentarze, kiedy idziemy, pochylamy się nad mogiłą naszych zmarłych, którzy odeszli do wieczności. Dane mi było sprawować mszę świętą tutaj 2 listopada, szczególnie właśnie kiedy mieliśmy dzień zaduszny. Od 1977 roku spotykałem się harcerze, później jest specjalny obrzęd podchodzenia do grobów, porządkowania tych grobów, także nakładania specjalnych szarf na grobach. W tym roku także w tym szczególnym dniu uczestniczyła wspólnota wdów i wdowców Pocieszenie, którzy uczestniczyli we mszy świętej. Później nawiedziliśmy cmentarz, modlitwa na cmentarzu. A dziś jesteśmy już teraz w tym momencie na wspólnej agapie, wspólnym radowaniu się lunchem, dzielenie się, jest radość. Tak wielu wspominaliśmy, którzy z naszej wspólnoty odchodzili do wieczności, których już nie ma wśród nas. Chcemy się podzielić. Ta wspólnota szczególnie doświadcza tego odejścia kogoś bliskiego, męża, żony, czy może są osoby, które także odeszły ich dzieci. Oddajemy głos tym, którzy pragną podzielić się z radiosłuchaczami właśnie tym szczególnym dzisiejszym dniem, w tym miesiącu listopadzie.
Szczęść Boże wszystkim, jestem Władzia. Właśnie bardzo dziękuję Matusi, że zaprosiła mnie tutaj, jak zwykle na naszą wspólnotę, do której należę od 4 lat. No, przemiły czas ze sobą mamy, a dzisiaj szczególnie, bo tak jak już ojciec wspomniał, ta piękność, piękna pogoda, słońce, chociaż już chłodno i jak widzimy te opadające liście, to zdajemy sobie sprawę właśnie tego, że uciekamy się, wszyscy zbliżamy się do tej jesieni życia. życia, ale przez to piękno tego, które Pan nas obdarza słońcem i pogodą i tymi liśćmi kolorowymi, musimy się cieszyć tą chwilą i to właśnie robimy na naszym spotkaniu. Modlimy się za wszystkich, którzy odeszli, no bardzo za naszych współmałżonków, oczywiście jest to dla nas najważniejsze, wszystkich z naszych rodzin i dusze w czyśćcu i tak, no za wszystkich, bo wspólnota modli się, nas jest wielu, a między nami jest Jezus. No mamy przepiękny czas, mamy dobre jedzenie, każdy coś przygotował, przyniósł, obchodzimy też bordę naszych sióstr, trzy akurat nie dzisiaj mamy, także mamy 3 torty pyszne, zapraszamy w przyszłości na nasze następne spotkania, bo zawsze jest pięknie, jesteśmy wspaniałą rodziną, dzielimy się i słodyczą, i smutkami, i radościami, a radość zawsze przeważa. Życzę wszystkim takiej pogody ducha, jak my ją mamy w naszym gronie. Amen.
Szczęść Boże, mam na imię Bożena, jestem w grupie od samego początku, chyba już blisko 7 lat. Co roku jest bardzo smutno, szczególnie w tym okresie dla nas wszystkich. Dlatego takie spotkanie jest bardzo wzbudzające, pomagające nam po prostu przetrwać ten trudny okres roku. Jestem bardzo zadowolona, zapraszamy do nas. Szczęść Boże.
Szczęść Boże, mam na imię Krystyna, również jestem w wspólnocie od początku, 7 lat. Zawsze przyjeżdżam na te spotkania z wielką radością. Zaprzyjaźniliśmy się tutaj wszyscy, bardzo miło spędzamy czas i wspieramy się nawzajem. Także szczególnie w tym czasie teraz, kiedy po prostu nie mamy możliwości, tak mówię o sobie, bo mam w Polsce zmarła mi mamusia w tym roku. Tutaj mam męża, ale nie w Częstochowie pochowanego, więc byłam wcześniej, ale tu tak przeżywam to właśnie ze wspólnotą. Modlitwy za naszych bliskich bardzo dużo właśnie nam dają i ta radość, że mamy kogoś blisko i spędzamy z nimi czas. Dziękuję.
Szczęść Boże, pozdrawiam wszystkich radiosłuchaczy. Alina mówi, tak ten czas szybko upływa. Następny rok, następny listopad, taki weekend wszystkich świętych, Dzień Zmarłych jest takim wyjątkowym czasem zamyślenia, wspomnień wielu i jako wdowa już od 11 lat, już ciężko uwierzyć, że to już 11 lat minęło i bardzo jestem wdzięczna Bogu za tą łaskę, że należę do wspólnoty, bo razem wspólna modlitwa w takim okresie, gdzie przychodzi ten smutek, żal, że tych bliskich osób już nie ma wśród nas, ale jako wspólnota, wspólna modlitwa, dziękujemy za te lata, które nam było być w małżeństwie. Dziękujemy za ten owoc miłości w postaci dzieci, które z tego małżeństwa wypłynęło. Także pochylamy się nad tym i dziękujemy to, co dobre. A wierzymy, że tylko kwestia czasu i dołączymy do naszych połówek. I wielka radość. Dla mnie wielka wdzięczność Bogu, że jestem w takiej grupie, bo w takim czasie takiego smutku to mamy tutaj pocieszenie, wsparcie od osób wszystkich, które należą do wspólnoty i jest dużo łatwiej, przejść taki okres i kiedy taki dzień zadumy przychodzi. Dziękuję, szczęść Boże.
Witam, Danusia. Ja od wspólnocie jestem od początku, ale teraz tak ostatnio trochę rzadziej na spotkaniach, ale duchem jestem zawsze ze wspólnotą. I co daje wspólnota? Wspólnota jest bardzo wielkim wsparciem w takich trudnych momentach. Ja przez ostatnie 3 lata straciłam córkę, tatę, mamę i teraz jeszcze ciocię. W ogóle taki czas odchodzenia bliskich boli, ale właśnie w wspólnocie dostaje się pocieszenie. Nawet jak sama nazwa mówi naszej wspólnoty, pocieszenie. Ale po naszemu, to tak po ludzku, to jest smutek, nie? Ale w ogóle wiemy, że nasza wiara polega na tym, że oni odeszli do lepszego życia, nie? A my z tym smutkiem sobie tak radzimy, że dzisiaj jest wielka radość, mamy potrójne urodziny, siedzimy przy suto zastawionym stole i wspieramy się. Także dziękuję bardzo i zapraszam do wspólnoty, bo to bardzo pomaga.
Zapłać. Mamy też gościa w naszej wspólnocie. Może dwa słowa też się podzieli.
Szczęść Boże, mam na imię Paweł. Dziękuję paniom, dziękuję ojcu za zaproszenie na to spotkanie. Myślę, że dzisiejszy Dzień Zmarłych jest potrzebny jako taki fundament do tożsamości i pamięci dla tego, co się dzieje przez całe nasze życie i identyfikacji z tym świętem. Dlaczego? Dlatego, że właściwie to jest fundament naszej wiary, żebyśmy się utożsamiali z tym dniem, nawet jeśli ktoś, jeśli słuchacze, nawet jeśli nie mają czasu, jeśli z różnych powodów może czasami nie mogą przyjść nawet na polską mszę świętą, czy mogą też przyjechać tutaj raz w roku, czy nawet w to święto, Dzień Zmarłych, czy Wszystkich Świętych, i żeby zobaczyć, spojrzeć na te krzyże, przeczytać niektóre nazwiska, niektóre daty, ile ludzie żyli, a możliwe, że dowiedzą się bardzo wiele o swoim życiu. Dziękuję bardzo.
A Teresa Wójcik z tej strony. Witam wszystkich. Jestem tu właśnie w gronie wdów i wdowców. Wszystkich Świętych i Dzień Zaduszny corocznie. To jest takie święto, żeby wspomnieć naszych, którzy odeszli. No, ja na przykład pochodzę z bardzo katolickiej rodziny i bardzo wierzącej w Boga, także uważam, że wszyscy moi krewni są w niebie. Więc mnie to tak nie smuci bardzo, te święta mnie nie smucą, dlatego że wiem, że oni mają lepiej jak ja. Tam z Bogiem sobie siedzą, nie muszą się martwić o nic. Także dla mnie to nie jest taki wielki smutek. No, tęsknię za nimi, ale wiem, że spotkam się z nimi. I żyję nadzieją, że jak ja odejdę, to się z nimi spotkam, na pewno. No, a teraz tylko mogę powiedzieć, niech śpią w spokoju.
I tego życzymy, niech wszyscy odpoczywają w pokoju, niech śpią w spokoju. Została nam ostatnia minutka, jest z nami też Andrzej, może minutkę.
A tak, mam na imię Andrzej, we wspólnocie jestem dosłownie może 6-7 miesięcy, a więc jestem chyba najmłodszym członkiem. Niemniej jednak czuję się w tej wspólnocie bardzo dobrze. Dzisiaj przeżywamy szczególny dzień, dzień głębokiej refleksji, ale zarazem jako osoba wierząca w życie pozagrobowe wiem, że czeka nas nagroda za nasze życie, za to, że żyjemy, że nasza dusza jest transcendentalna, czyli przenosi się do drugiego etapu życia jako baza nasze ziemskie życie daje nam satysfakcję i daje nam nadzieję. W związku z tym dziękuję ojcu Bartłomiejowi i całej wspólnocie za przyjęcie mnie do tej wspólnoty, no i myślę, że będziemy długo współpracować. Dziękuję.
Bóg zapłać wszystkim uczestnikom. Czas na antenie kończy się, bo mamy ograniczony czas. Dziękujemy i niech to życie wieczne będzie dla nas nadzieją. I przygotujmy nasze serca na spotkanie z Maryją. Ona wychodzi nam na spotkanie. Każdego dnia wspierajmy tych, którzy odeszli do wieczności oraz wspierajmy tych, którzy żyją na tym świecie, abyśmy kiedyś spotkali się razem tam i wspólnie pocieszali się w niebie. Tego życzę ojciec Bartłomiej z Jasnogórskiej Wspólnoty Wdów i Wdowców Grupy Pocieszenie Serca. Wszystkim błogosławi w imię Ojca, Syna i Ducha Świętego. Amen. Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie, a światłość wieku i świeć. Poczywają w pokoju wiecznym. Amen. Z Panem Bogiem. Zapraszam do wysłuchania ogłoszeń z naszego sanktuarium w miesiącu listopadzie. Każdego dnia w naszym w naszej kaplicy o godzinie 11:30. Modlimy się do za zmarłych, którzy odeszli do Pana, a tych, którzy spoczywają na naszym cmentarzu, zmarłych z wypominek. Jest taka specjalna modlitwa: uwolnij od więzów grzechów, prosimy Cię, Panie, duszę sług swoich, aby zmarli dla świata, żyli dla Ciebie, a grzechy, które z ułomności ludzkiej popełnili, Ty w nieprzebranym miłosierdziu swoim racz odpuścić. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. I wieczny odpoczynek racz im dać, Panie, światłość wiekuista, niechaj im świeci, niech poczywają w pokoju wiecznym. Amen. Którzy wiernych zmarł przez miłosierdzie Boże, niech poczywają w pokoju wiecznym. Także w przystańcu Matki Bożej, Królowej, Matki Miłosierdzia prosimy właśnie o to miłosierdzie, aby dostąpili nieba nasi zmarli. Dziękujemy wszystkim radiosłuchaczom, pielgrzymom, którzy przybywają do naszego sanktuarium. Ojcowie Paulini, jak co roku w listopadzie, odbywają swoje rekolekcje kapłańskie, które w tym roku głosi nam w Kitanii, głosił nam ojciec Piotr Stanikowski, Paulin, przeor klasztoru w Leśniowie, a także głosi rekolekcje w tym tygodniu od 11 do 16 właśnie listopada ojciec Piotr. Dziękujemy za jego posługę, za jego wszelkie dobro. Możemy wysłuchać jego świadectwo wiary i jego nawrócenia na naszej stronie częstochowa.us w radio. Także będzie głosił nam rekolekcje wielkopostne. Dziękujemy wszystkim za wszelkie dobro, łaski, które otrzymujemy od Pana Boga. Szczególnie będziemy dziękować w naszym sanktuarium dnia 21, czwartek, święto dziękczynienia w Stanach Zjednoczonych. Bogu dziękujmy, ducha nie gaśmy. Zapraszamy na uroczystą mszę świętą o godzinie 11:30 do kaplicy Matki Bożej na szczególną mszę dziękczynienia. Także zapraszamy na niedzielę 24 listopada, niedziela uroczystość Chrystusa Króla, oraz na rekolekcje wielkopostne, które rozpoczną się 30 listopada i będą 29 listopada, piątek wieczorem, 30 listopada i 1 grudnia, pierwsza niedziela Adwentu. Niech Pan Bóg nam błogosławi, obdarza łaskami. Dziękuję wszystkim radiosłuchaczom i radiostacjom, które użyczają głosu z amerykańskiej Częstochowy na waszym eterze. Dziękujemy za wizytę w naszym sanktuarium. Szczęść Boże z duchowej stolicy Polonii. Pozdrawiam wszystkich radiosłuchaczy. Błogosławi ojciec Bartłomiej, Marciniak, Paulin, nie ojca i syna, i ducha świętego. Amen. Z Panem Bogiem.